Jak słyszeliście, chrześcijanie też mają ciężką rękę w muzyce. A my mamy już nowego gościa, pan Marek Miśko, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Futrzarskiego oraz inicjator akcji Respect Us w obronie Polski w świecie. Chyba o tej akcji zaczniemy. Ciągle naszym gościem jest pan Jerzy Bielewicz, z którym oplotkowaliśmy już sytuację międzynarodową. No i teraz skupmy się na tej sytuacji Polski. Polski w świecie. Respect Us. Jakie są efekty tej akcji, panie Marku?
6 milionów odsłon naszego spotu w internecie. Artykuł w Euronewsie, europejskiej agencji. Telefon z CNN-u, dosyć długi wywiad, ale na razie cisza.
Nieopublikowany. Bo to ciągle komunist news
network. Ale to fajnie, jak CNN dzwoni i ich się interesuje. I w końcu nic nie pisze, czyli dobrze, bo mogliby źle napisać.
Mogliby was skarykaturyzować.
Ja mam tylko takie pytanie z ciekawości, to pan jest tym aktorem...
Aktorem to dużo powiedziane, ale tak, to ja jestem ten zakrwawiony taki.
To gratuluję, to dużo. Przekonujące.
Tak. Jeżeli nie widzieliście jeszcze spotu, to koniecznie obowiązkowo zobaczcie. Wyjdźcie już z tej świątecznej, z tego świątecznego nieróbstwa i spróbujcie zobaczyć, co się dzieje.
Jest na naszej stronie Respect Us do obejrzenia.
Podajmy adres.
www.respectus.pl.
Tak, proszę tam klikać.
Jeżeli ktoś z państwa nie zna polskiego, to może przeczytać tam treści po hiszpańsku, w języku chińskim, po angielsku i po niemiecku. Widzisz jeszcze nie, ale ktoś się podobno zadeklarował, że to zrobi.
A po hebrajsku?
No właśnie nie. Nie.
No to należy.
Szukamy cały czas specjalistów, którzy to zrobią, bo to jest inicjatywa całkowicie bezkosztowa, czyli w sensie pomagają nam ludzie.
Czyli jeżeli chcecie pomóc w akcji Respect Us, to na przykład przetłumaczcie na hebrajski to, co tam jest.
No ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, bo jeżeli panowie by na przykład chcieli usłyszeć z mojej strony na temat Respect Us'u samego jako akcji, że przyszedł człowiek, który to razem z przyjaciółmi wymyślił i zrobił i jakieś tutaj plany na temat tej akcji, to ja bym chciał może trochę zawieść też panów, dlatego że my niestety daliśmy się wszyscy wkręcić w taką narrację dosyć nielogiczną. Ja dzisiaj rano sobie zakupiłem, mogę powiedzieć, najwyższy czas.
Proszę, no my lubimy te gazety.
I tutaj jest, panowie, informacja o tym, że nieodżałowany świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz, będzie wydana jego książka, Polska a Żydzi. I tak sobie właśnie zdałem sprawę a propos tego, w co zostaliśmy wmanewrowani i w czym musimy się odnaleźć, a propos tego Respect Us'u również. Proszę posłuchać. Oszczercy Polski podobni są do okultystów. Wysuwają swoje tezy często w ogóle bez uzasadnienia, zamiast niego stosując znany, a nadzwyczaj skuteczny chwyt, który w logice określa się mianem nieuprawnionego przerzucania ciężaru dowodu, onus probandi, na oponenta. Takie przerzucanie ciężaru dowodu jest logicznie nieuprawnione. Jednym bowiem z naczelnych prawideł racjonalnej dyskusji jest zasada, że ciężar dowodowy spoczywa zawsze na tym, kto jakieś twierdzenie wysuwa, a nie na tym, kto poddaje je pod wątpliwość. No i my niestety teraz pozbawieni jakichkolwiek zorganizowanych narzędzi państwowych, bo ich nie ma w mojej ocenie.
No, Polska Fundacja Narodowa, no która właśnie kupiła jacht z Mateuszem Kusznierewiczem na pokładzie jacht. No przecież tak działają.
Oni mówią, wy coś zrobiliście, a my teraz musimy... odnaleźć się w tej sytuacji i udowadniać, że to nie my. Czyli profesor Wolniewicz dalej pisze, to a propos test pana Grabowskiego. Moje badania pokazały, a wy mi udowodnicie, że ja nie mam racji. I wszyscy się w to wkręcamy. I zdaję sobie sprawę z tego, że ta akcja wpisuje się w tę właśnie ich retorykę. Bo oczywiście można byłoby milczeć.
Twierdzenia bezdowodowe.
Tak, że musimy wychodzić z tego założenia. Więc zrobiliśmy ten kontrowersyjny spot, który miał poruszyć, bo teraz ktoś powie, to jest często też tak mówione, a dlaczego ten spot nie jest w języku angielskim? Po pierwsze, to jest poezja. Słaba, ale jest. Ciężko jest przetłumaczyć poezję, wytłumaczyć odbiorcy zagranicznemu, nie tylko językowo, ale też z punktu widzenia jego kultury.
Pan Jerzy widział ten spot.
Ale oczywiście. No,
co pan o tym sądzi?
Co o tym sądzę? No, już niejako dałem do zrozumienia, pytając się, czy idea była pokazanie, nie wiem, warszawiaka z czasów
znaczy, okupacji? On jest każdym. To jest tak? Przesłuchiwany przez ubeków. To jest więzień łagrów. To jest człowiek, którego mógłby nawet spotkać Hernik Gruziński, prawda? To mógł być człowiek, który mijał Pileckiego idącego na śmierć. To mógł być każdy. Tak czy inaczej, zadawane nam były pytania, dlaczego nie w języku angielskim. Ciężko to zrobić, chociaż można. Ten spot w ogóle nie był kierowany do odbiorców angielskich, anglojęzycznych, w ogóle do świata, bo oni by tego nie zrozumieli. Ten spot był...
To młodzieży.
skierowany do młodzieży, tak, ale do polskiej. Dlatego, że jeżeli ktoś zapyta, czy my musimy informować świat, tak, musimy informować świat, ale w Polsce jest najwięcej problemów z ustaleniem tej prostej historii. I nie tylko z spowodowaniem, żeby ludzie rozumieli to, na czym polegała historia, jej zawiłość i cała komplikacja wynikająca z różnych uwarunkowań, ale my musimy najpierw w Polsce to wyjaśnić, ja jestem dalej tego samego zdania.
No, ale akcja nosi angielski tytuł, respect.
Bo jej elementy kolejne, to są elementy już kierowane do europejskiego odbiorcy, czyli na co ona się składa? Przede wszystkim spot, który miał wywołać zamieszanie i spowodować, że zaczną do nas pisać ludzie, zgłaszać się ze swoimi umiejętnościami. I tak też się stało. 500 maili, 3 dni akcji. Z propozycjami konkretnej współpracy firm, które chcą na swoich ciężarówkach nakleić nasze hasło. 50 firm skupionych wokół przemysłu, w którym ja pracuję. To było mi najłatwiej zadzwonić do kolegów i poprosić Szarskiego, żeby ich firmy
po prostu... Ale jakżeż niepoprawnego przemysłu. O tym właśnie w drugiej części naszej rozmowy chciałem porozmawiać.
Bo to właśnie jest tak. Czyli mamy 50 tirów obecnie jeżdżących po Europie w swojej europejskiej trasy z hasłem Respect Us. Podczas II wojny światowej Polacy uratowali ponad 100 tysięcy Żydów. Tak jest hasło w języku angielskim. I teraz przystępujemy do drugiej odsłony tej akcji, czyli już europejskiej, z nowym hashtagiem Polish Team. I to będzie ogromna wystawa. Ja wiem, że wystawa może brzmieć na samym początku, kolejni wystawę robią, ale proszę posłuchać, bo to nie jest taka zwykła wystawa. Bo nie jesteśmy amatorami. Bo młodzi Polacy nie są amatorami. Jak robią coś dobrze, to robią też społecznie dobrze. To będzie wystawa, która będzie wystawą, którą można przewozić. 15 metrów długości w kształcie cylindrycznym. Wysokość ponad 2 metry. Na tym ogromnym plakacie, posterze będą umieszczone 32 postaci z polskiej historii na przestrzeni wszystkich wieków, łącznie z takimi ludźmi jak Michał Sędziwój na przykład, Polak, alchemik z końcówki XVI wieku, który jest odkrywcą tlenu. Będą tam 32 postaci, które wywarły pozytywne piętno na historii świata, na losach ludzi.
Taka wystawa naraz znajdzie się, powiedzmy, w centrum Monachium.
Tak będzie.
I co taki Bawarczyk, który niewiele w ogóle o Polsce wie, wyniesie z tej wystawy? Przejdzie obok niej jako chińskiego muru.
Ma pan rację, jeżeli by tę wystawę postawić tam na miejscu i pójść na kawę, to tak. To myślę, że przejdzie i nic się nie stanie. Przede wszystkim ta wystawa to te wszystkie postaci naturalnych wielkości, robione przez nasze koleżanki z pracy, które są rysownikami i grafikami. Będą one dokładnie podpisane jednym zdaniem. Dookoła tej wystawy będą osobne plansze poświęcone tym wszystkim postaciom i do tego będzie do każdej z nich osobna, dedykowana w formacie A4 ulotka w 3 językach. A całą akcję będą promowały 3 postaci, które będą sobowtórami najważniejszych ludzi, którzy tam się znajdą. Czyli oni w tych ubraniach, takich jak na tym posterze, na tym plakacie, będą chodzili i będą robili takie show wokół tego. Pierwsza akcja to jest Parlament Europejski. Tam chcemy uruchomić, bo ostatnio do parlamentu to się jedzie raczej mówić złe rzeczy o Polsce i donosić, więc raczej wolałbym, żeby to się odmieniło i żeby mówiono o Polsce pozytywnie, a później we wszystkich dużych ośrodkach europejskich taką akcję chcemy zrobić przy pomocy naszych rodaków.
Natomiast nasuwa się takie zdroworozsądkowe pytanie, a skąd na to wszystko bierzecie pieniądze?
Przede wszystkim, i powiem tak, częściowo są to pieniądze, które przekazał nam już na samym początku akcji mój szef Szczepan Wójcik, który ma Fundację Wsparcia Rolnika. Polska Ziemia, tak się nazywa. Oni zawsze walczyli o to.
Był u nas pan Wójcik i rozmawialiśmy o tej nagonce, tak, otwarte klatki.
Więc zaraz będzie w ogóle sytuacja była taka, że siedzieliśmy sobie w firmie, słuchaliśmy wiadomości w radiu, była ta informacja o pani ambasador Izraela, która tak strasznie w Polskę wtedy uderzyła. Szef powiedział, że jeżeli chcemy, a wie, że tam działamy społecznie od wielu lat, mamy taką fajną ekipę, to on się dołoży do tego. No i tak się rozpoczęło. Respect Us i idzie dalej. A pieniędzy żadnych nie zbieramy i nie będziemy zbierać od ludzi, bo nie jesteśmy dysponentami cudzych pieniędzy w tym sensie, że chyba nie jesteśmy w stanie unieść tego ciężaru. Bo można zbierać, ja nie mam nic przeciwko temu.
Ale powinniście wystąpić do Polskiej Fundacji Narodowej, bo właściwie celem statutowym Polskiej Fundacji Narodowej jest to, co wy robicie społecznie.
No tak, ale ona nie ma dobrej prasy i wie pan marketingowo,
panie redaktorze, mogliby wreszcie coś dobrego
ale
zrobić.
Ale podpisując się teraz pod Fundacją Narodową, myślę, że moglibyśmy sobie tylko zaszkodzić. Szczerze?
Ojej, to do tego doszło. Panie Jerzy, no jak pan skomentuje, bo to jest tak, państwo polskie powołuje Polską Fundację Narodową, która ma właśnie robić to, o czym mówi pan Miśko i nie robi, tylko robi coś zupełnie innego. I w pewnym momencie Polska Fundacja Narodowa staje się antymarką. I inicjatorzy akcji, która rozwija się z powodzeniem, nie chcą nawiązywać już kontaktów z Polską Fundacją Narodową.
No ja bym dał jednak jeszcze trochę czasu Polskiej Fundacji Narodowej, przynajmniej rok czasu na działanie i określenie się. Przyznaję, że Polska Fundacja Narodowa no, nie ma dobrej prasy w tej chwili, zwłaszcza po tym projekcie z jachtem. Niemniej jednak jest to przedsięwzięcie, ja sądzę, na lata, więc też stworzenie tych podstaw organizacyjnych no nie jest proste. Proszę sobie wyobrazić, jak ci zaangażowani w to muszą baczyć, żeby wszyscy im patrzą na ręce, żeby wydawać te pieniądze w sposób przejrzysty i taki bez zastrzeżeń, więc...
No ale co krępuje wyobraźnię tych, którzy zawiadują Polską Fundacją Narodową? Bo skoro ludzie związani społecznie z panem Markiem Miśko potrafią wymyślić akcję, która no podoba się, no bo to jest w tym oddech, jest w tym nowoczesność, jest w tym jakiś sposób rozmawiania ze światem. A tutaj
tu się zgadzam. Tutaj pomysły z PRL-u. Wydaje mi się, że rzeczywiście ta akcja, to co pan robi i pana osobowość jest bardzo medialna i należałoby pana wesprzeć. Właśnie takie organizacje jak Fundacja Narodowa powinny zainteresować się wspólnym działaniem z osobami, które mają inicjatywę. Więc tak, ja tylko dodam, że nie identyfikowałem się do końca z tym młodym człowiekiem, który skarży się na losy Polski. Wydaje mi się, że młody człowiek, współczesny młodzieniec już nie jest, że tak powiem, biedny i zakompleksiony. On już w tej chwili ma możliwości od niedawna osiągania swoich celów w Polsce. Wydaje mi się, że już może doszukać się respektu dla siebie we własnym kraju. To jest jakby klucz do tego, żeby młodzi ludzie byli patriotami, byli patriotami, jeśli chodzi o gospodarkę i przede wszystkim nie wyjeżdżali stąd, dlatego że po prostu jako kraj no wymrzemy, jeśli młodzi ludzie nie będą lojalni w stosunku do państwa.
To tutaj się zgadzamy, że gdybyśmy my byli na czele Polskiej Fundacji Narodowej, to biegalibyśmy za takimi ludźmi jak pan Marek Miśko i szukali współpracy, łowili pomysły, talenty i tak to by się odbywało. Dobrze. Ale teraz zajmijmy się jeszcze tą drugą częścią, o której chcieliśmy porozmawiać, czyli Polski Związek Futrzarski. Jak to brzmi niepoprawnie politycznie. Jakie to straszne. To te zwierzątka obdzierane ze skóry. To coś okropnego. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które pokazuje zdjęcia z Korei Północnej jako zdjęcia z Polski. I tak dalej, i tak dalej. Jak naprawdę jest, panie Marku, z tym przemysłem futrzarskim?
Naprawdę to oceni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze, które od kilku tygodni, zdaje się, robi tam ostry kipisz we w tych wszystkich miejscach. Nie ma co się dziwić.
W tych fundacjach.
Tak, no nie ma co się dziwić, dlatego że raz, że mamy ostatnią informację na temat WWF-u i jej finansowania, tej ogromnej, olbrzymiej organizacji, która marnotrawi pieniądze i robi idiotyczne akcje pod tytułem wyłączanie prądu raz do roku, prawda? Nie zdając sobie sprawy z tego, że wyłączenie energii elektrycznej w całym mieście i później jej włączenie zużywa 50 razy tyle energii, tak, prawda? Te wyciemnione miasta.
Ja tylko przerwę. Więc... Pan Jerzy Bielewicz już nas opuszcza, bo ma następne obowiązki. Bardzo dziękujemy za
ja również bardzo
miły
dziękuję.
Początek.
I życzę sukcesów na obu polach.
Tak. Dziękuję bardzo.
Teraz będziecie mogli pana Jerzego Bielewicza za chwilę oglądać na ekranach Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. A my z panem Markiem Miśko pozostajemy przy strasznym problemie, a mianowicie przy tym, jak się morduje polski przemysł futrzarski.
No, on całkowicie jest, ja panu powiem, on na różnych płaszczyznach jest niszczony. Przede wszystkim dlatego, że przeciwnicy nie chcą uznać, że jest to jednak przemysł. Tak. Mówią, że jest to jakaś branża. zrównując ją do szewstwa albo do, nie wiem, jakichś prac stolarskich. A to jest ogromna inicjatywa przedsiębiorcza, która nie tylko zajmuje się hodowlą zwierząt na futra, ale wokół tego ma całą ogromną
ile
infrastrukturę.
Ile osób jest zatrudnionych?
Bezpośrednio szacuje się według badań Instigosu i według badań PWC, poważnych firm, 15,5 do 17,5 tysiąca bezpośrednio. 50 tysięcy pośrednio.
Tyle osób żyje po żyje prostu z tego, w
futrzarstwie. Co oznacza to pośrednio, że ludzie są zatrudnieni w firmach, które są związane na życie i śmierć z hodowlą zwierząt na futra. Jeżeli ich nie będzie, to tych firm też nie będzie. Bo te firmy produkują specjalistyczne maszyny, klatki, pasze. To jest cała ogromna gałąź gospodarki rolnej. Gałąź gospodarki rolnej.
Czy przedstawiciele organizacji protestujących przeciwko tej formie działalności człowieka zadeklarowali gotowość publicznej dyskusji z wami?
Ale absolutnie nie. Dyskusja może się odbywać wyłącznie w programach telewizyjnych, do których nie jesteśmy zapraszani, szczególnie w mediach publicznych. Tam to w ogóle nie byliśmy od początku trwania tej batalii.
Czy telewizja publiczna was nie zaprasza?
Pies z kulawą nogą nie zadzwonił. Aha. Od roku, kiedy trwa ta cała kampania, nie było ani jednego przedstawiciela polskiego przemysłu futrzarskiego, czyli obywateli. To jest traktowanie tych ludzi jak jakiś sort siódmej, ósmej kategorii. W województwie lubuskim, w Babimoście, mamy już przykład człowieka, który zmarł na zawał serca, hodowcy. Po takim bardzo silnym wzburzeniu na spotkaniu, gdzie dyskutowali kwestie kredytów, których nie będą mogli spłacić. Wrócił do domu, poszli do kościoła, mieli tam mszę zorganizowaną w intencji powodzenia i swoich miejsc pracy, dostał zawału serca i później taki człowiek, którego z otwartych klatek, którego nazwiska nie wymienię, bo jest on w mojej ocenie człowiekiem pozbawionym zdolności honorowych, już obiecałem sobie, że nie będę jego nazwiska wymieniał, to jest infamia, bardzo był zadowolony na Twitterze z tego właśnie tytułu i cieszył się, że tak, że kolejny człowiek nie będzie mógł obdzierać ze skóry. Oni posługują się kłamstwem. W mojej ocenie do pana premiera Kaczyńskiego nie docierają podstawowe informacje. Panie redaktorze, bo zróbmy tak, taką krótką sprawę. Pan prowadzi bardzo intensywny tryb życia. Kalendarz pański pewnie wygląda tak, prawda? Spotkania, książki, etc. Jak wygląda kalendarz Jarosława Kaczyńskiego?
No, 1000 razy więcej.
Tak. I co on widzi? Tyle, co mu odsłonią. Nie, że nie myśli. Pewnie, że myśli. I to jest fajny patriota.
No i lubi zwierzęta.
Tak, ale tyle, co mu odsłonią.
I pan Krzysztof Czabański
jak
też
pan
lubi
Krzysztof
zwierzęta.
Czabański mu nie dostarczy tych informacji, albo jego najbliższy...
Obaj lubią zwierzęta, co jest piękną cechą człowieka.
Ale jest różnica zasadnicza pomiędzy nimi, bo pan Krzysztof Czabański ma córkę, a Jarosław Kaczyński nie. A córka Krzysztofa Czabańskiego to jest od kilkunastu lat przyjaciółka pana Cezarego Wyszyńskiego z Fundacji Viva, gdzie pan Cezary Wyszyński przyznaje w jednym z wywiadów w poczytnych tygodnikach w Polsce, że zna się z tą panią, a że organizacja Viva miała ogromny wpływ na tworzenie projektu ustawy o ochronie zwierząt.
Obiecuję państwu, że w następny poranek zaproszę Krzysztofa Czabańskiego i pana Marka Miśko, żeby mogli podyskutować o branży futrzarskiej, bo jak widać, to są niesłychane pokłady informacji, o których w ogóle nie mamy pojęcia.
Bo będziemy mogli zweryfikować na przykład to, co mówi pan Czabański, że polscy hodowcy wyrzucają pozostałości, czyli to mięso z norek na pola.
Tak, ale to...
A my natomiast mielimy to i sprzedajemy na karmę do krewetek, dla krewetek w Chinach.
A no proszę. Spróbujemy to zrobić tak elegancko, żeby był pan Krzysztof Czabański, żebyście mogli panowie dyskutować, a ja będę starał się, żebyście sobie krzywdy nie zrobić.
Ubiorę dobrą marynarkę i krawat.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Miśko z dwóch powodów był naszym gościem. Pierwszy to piękna akcja Respect Us, w której kibicujemy i tam, proszę państwa, szukajcie w internecie kolejnych odsłon, bo pomysłów młodzi ludzie mają bardzo wiele. A drugi powód, dla którego rozmawialiśmy dzisiaj, no to powód profesjonalny, bo pan Marek Miśko jest dyrektorem generalnym Polskiego Związku Przemysłu Futrzarskiego. A więc cały czas trwa ta kampania walki z polskim przemysłem futrzarskim, drugim po Danii bodaj w Europie, który chcemy zamordować własnymi rękami. Ja oczywiście bardzo stronniczo to mówię. Jak będzie naszym gościem Krzysztof Czabański, to będziemy rozmawiać bardziej obiektywnie, bo pewnie argumentów będzie z drugiej strony też trochę. Minęła godzina 8, jest 8:04 i chyba należy się państwu jakiś przerywnik muzyczny, przy którym odetchniecie a będzie zaskakujący, bo połączyłem dziś Luciano Pavarottiego i Jamesa Browna. Tak, jako się już rzekło, zbliża się 8. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Naszym gościem jest pan Andrzej Melak.
Dzień dobry, witam państwa.
I od razu zabieramy się do rzeczy, czyli zadam trudne pytanie. 8. rocznica, kończą się już miesięcznice smoleńskie, przynajmniej te z pochodami, pewnie msze święte nadal będą odprawiane. Czy wiemy coś więcej? Czy już możemy powiedzieć, co tam wtedy 8 lat temu się zdarzyło?
Niestety wydaje się, że nie. Pomimo takiego upływu czasu, środków zaangażowanych, zarówno materialnych, jak i ludzkich, bez dostępu do wraku, bez dostępu do oryginalnych czarnych skrzynek, jesteśmy jeszcze dosyć chyba daleko do wyjaśnienia całej tej tajemnicy. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że nie skończono ekshumacji. Ekshumacje, które chyba zakończą się w tym roku, których badania także w instytutach zagranicznych potrwają pewien czas. Wszystko to wymaga czasu, ale wydaje się, panie redaktorze, że nie jest tu najważniejszy czas. Tu musi być wynik badań i raport końcowy. To ma być taki raport, którego nikt nie powinien podważyć. Powinien być bardzo wiarygodny, prawdziwy, rzetelny, którego żadna ze stron nie powinna negować. I takie zadanie chyba czeka tych, którzy to robią. Teraz temu mają służyć te badania, które polegały na skanowaniu dublera TU-154M o numerze 102. Amerykanie to robią. Temu mają służyć także badania w czterech chyba ośrodkach zagranicznych. No i intensywna praca komisji pana Macierewicza w MON-ie, która już przez 2 lata odkrywa bardzo dużo ukrywanych, pomijanych dokumentacji w postaci raportów, filmów, nagrań, które mówiły wprost, że raport, który sporządziła Komisja Laska, to na ostatnim posiedzeniu podsumował pan Miller w ten sposób. No to znaczy, że jesteśmy z powrotem w punkcie wyjścia.
No tak.
Więc
ale 8 lat minęło.
8 lat minęło, czas płynie nieubłaganie, ale ten czas nie był zmarnowany przynajmniej przez nas. Potrafił umocnić nas, rodziny i wielu, wielu Polaków w przekonaniu, że warto być konsekwentnym, warto trwać w wierze, że to się wszystko wyjaśni, zjednoczył znaczną część społeczeństwa, potrafił doprowadzić do tego, że pomimo niewyobrażalnemu oporowi władz Warszawy i niezrozumiałemu z moich, patrząc na to, co się działo, do tego, że pomniki tych, którzy zginęli, powstaną. To były osoby, które były zasłużone znacznie dla Polski, dla Warszawy, więc ten opór był nieracjonalny.
Panie pośle, ale takie zdroworozsądkowe pytanie. Kiedy ktoś odpowie za to, co wydarzyło się w Smoleńsku? Przecież jak na razie wszyscy są niewinni.
Tak, poza Bielawnym, który został skazany.
Poza
toczącym się procesem Tomasza Arabskiego i kilku innych Płotek,
tak,
z MSZ-u chyba i z kancelarii, to faktycznie. A tu oczekujemy, że wskaże się winnych, że wymiar sprawiedliwości stanie na wysokości zadania i za zdradę polskich interesów narodowych, za niedopilnowanie, lekceważenie, a być może świadome działanie, będzie przykładna kara. To nie jest zemsta, ale to ma być nauka dla
przyszłości.
Ale co
stoi na przeszkodzie do tego, żeby wreszcie rozpocząć postępowania przeciwko osobom, które zaniedbały swoich obowiązków, albo też świadomie naraziły najważniejszych przedstawicieli polskiego państwa na śmiertelne niebezpieczeństwo?
Panie redaktorze, myślę, że było parę powodów. Niektóre już staramy się wyeliminować, to zmiany, które wprowadzono w sądownictwie, powinny pomóc podejmować właściwe decyzje w sprawach najwyższej wagi w sposób niezależny, zgodny z sumieniem, bo jak widzieliśmy i widzimy w dalszym ciągu, to jest wszystko grubymi nićmi szyte. I wskazywanie winnych, oddawanie aktów oskarżenia do sądów mijało się z celem. Tak była sprawa pana Piniora, tak była sprawa tych, którzy w Pyrzycach zrobili przekręty oficerów WSI, chyba z Wołomina maczających palce. Tam wszyscy są niewinni.
No tak, Wołominem zajmujemy się od jakiegoś czasu i tam kilku przynajmniej jeszcze przebywa w areszcie.
Ale chyba nie wszyscy.
Nie, no oczywiście inicjatorzy nie. Natomiast ci, tak, którzy tam wykonywali, plus pan prezes, przebywają w areszcie.
Jest za duży opór, tak, sił, które mają jeszcze niestety wielki wpływ. Trudno jest zidentyfikować i nazwać, ale czujemy, zarówno to są zewnętrzne siły, jak i wewnętrzne. Także powoli musimy się dobrać.
Gdybyśmy w tej chwili znajdowali się w studiu dużo bardziej komfortowym, naturalnie, studiu Radia Tok FM, to byłby pan poddany takiej pralce, w której padałoby ciągle pytanie, jakie macie dowody, 2 lata już sprawujecie władzę, nic nie odkryliście z tym Smoleńskiem, tylko cały czas mamicie ludzi i tak dalej, proszę.
Panie redaktorze, ja pamiętam prawie wszystko w takim telegraficznym obrazie i tak, było 5 podobnych wypadków lotniczych na terenie Rosji, które wykazały, że z tej wysokości te samoloty, czy tym, podobne bardzo tym samolotom, zachowywały się zupełnie inaczej w chwili tragedii. Jeden wylądował na plecach, kołami do góry.
Czyli to przeczy tej tezie, że na plecach samolot jest tak miękki,
miękki i tak dalej.
Rozleci.
To były gotowe eksperymenty śledcze, których nikt nie wykorzystał.
No właśnie.
Kilka się rozpadło na 2-3 części i ludzie, przynajmniej część, nie zginęła. Jeden stracił część skrzydła przy starcie. Wzbił się w powietrze, zrobił koło, wylądował. Ale nie było ingerencji, prawdopodobnie dodatkowej z zewnątrz. Więc to jest jeden przykład. Rosja, gdyby była w porządku, to moim zdaniem powinna przy takiej opinii, jaką miała, ta opinia była zszargana, nie była lepsza niż teraz, a być może, że podobna, więc powinna ten teren, logicznie rozumując, ogrodzić, wezwać komisję międzynarodową, nawet Polaków nie dopuścić do śledztwa. To byłoby po prostu zgodne z tym, co powinna robić. Poza tym, na całym świecie przystępuje się do badania takich katastrof lotniczych, odtwarzając szczątki tego samolotu.
Tak było. Jak w Lockerbie, samolot w 1988 roku rozleciał się w powietrzu i odtworzono ten samolot.
8 lat zbierali chyba szczątki, tak, wszystko.
I wykryto przyczynę.
Tak. A w holenderski, malezyjski samolot rozzestrzelony nad Ukrainą.
Tak. Jak w czasie działań wojennych.
Działań wojennych. Jak my się czuliśmy, kiedy maleńka Holandia
ściągnęła
i przez Polskę kilka tirów wiozło ten samolot i on został odtworzony w całości w hangarze w Holandii. Udowodniono to. A tutaj było zaprzeczenie śledztwa. To wszystko robiono po to, by ukryć, zepsuć, zatrzeć ślady.
No, gdybym był teraz Donaldem Tuskiem, to mógłbym powiedzieć, parafrazując generała Jaruzelskiego, jeżeli pan ma rację, jeżeli w Smoleńsku wydarzyło się coś więcej niż katastrofa spowodowana warunkami atmosferycznymi, to my jesteśmy temu winni. My, w sensie rząd Donalda Tuska. To wy oskarżacie nas o zabójstwo tych ludzi.
To jest słusznie. Takie pytanie zadał pan Jaruzelski, gdy mówi, jeżeli Kukliński jest bohaterem, to my zdrajcami.
Tak. O tym zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać z panem doktorem Kowalskim, znawcą biografii Jaruzelskiego.
Proszę go pozdrowić.
Pozdrowimy.
Przychodził do nas do Komitetu Katyńskiego i prelegentem był. To kilkanaście lat temu.
Dzisiaj będziemy mówić o tej... No i właśnie o to na koniec muszę zapytać. Co prawda nie jest to związane z rocznicą Smoleńska, ale wprowadziło ludzi popierających dobrą zmianę w dużą konfuzję. Pan prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o degradacji Jaruzelskiego, Kiszczaka i im podobnych. Co pan o tym sądzi?
Ja się z tą decyzją absolutnie nie zgadzam. To była decyzja, która czyściła moralnie. Odmieniała Polskę. I nawet jeżeli miała pewne jakieś błędy, których być może w ferworze pracy nie zauważyliśmy, można było to zrobić, ale odebrać stopień wojskowy, zdegradować w imię porządku moralnego powinno się. To byli najwięksi zbrodniarze, którzy Polskę gnębili przez dziesięciolecia. Którzy cofnęli Polskę, wprowadzając stan wojenny. Dziesięciolecia. Którzy spowodowali wyjazd 2,5 miliona najlepszych, najbardziej mobilnych, wykształconych Polaków na zachód. Ograbiono Polskę po raz kolejny. I oni byli temu winni.
A pan prezydent twierdził, że nie mają prawa do obrony. I dlatego ta kontradyktoryjność procesu ich chroni i nie można im odebrać stopni.
Dlaczego Grzegorz Przemyk nie mógł się bronić? Nie mógł się bronić ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Niedzielak, Suchowolec i inni, i dziesiątki, setki innych.
Pan prezydent Andrzej Duda, coraz większa zagadka.
Myślę, że wszystko się w jakiś sposób ułoży i wyjaśni, bo nie może tak być.
Miejmy nadzieję, że te wątpliwości zostaną wyjaśnione, a my jesteśmy po prostu przeczuleni może.
Nie. Myślę, że mogą być... My nie jesteśmy przeczuleni, my jesteśmy wrażliwi. Tak bym to określił. Jesteśmy tymi, tak jak pan i ja, zwłaszcza przeżyli to w autopsji, patrzyli na to własnymi oczyma, nie potrzebowali opowieści, czy filmowej, czy radiowej, innych narracji, więc możemy być pewni tego, co widzieliśmy i ocena nasza jest obiektywna.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Andrzej Melak, Prawo i Sprawiedliwość. Spotykamy się 10 kwietnia.
Nie tylko, panie redaktorze, spotykamy się, ale 13 kwietnia jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Katynia.
O tak.
I jest w Bazylice Świętego Krzyża, która jest sanktuarium diecezjalnym, msza święta o 19 godzinie. I zapraszam wszystkich, będzie oprawa wojskowa, będzie orkiestra, będą poczty sztandarowe wielu korporacji, tych, którzy zginęli. Leśników, prawników, wojsk pogranicza i każdych innych. Naprawdę warto być, warto pokazać, że pamiętamy.
Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Melak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.